Czy wciąż trzeba udowadniać, że zwierzęta czują emocje, mają emocje? Bo skoro widzimy te emocje, te zachowania lękowe czy radosne u naszych pupili domowych, no to przecież też nie powinniśmy odmawiać i pozbawiać zwierząt gospodarskich czy dzikich właśnie tych samych emocji. Ja tutaj troszeczkę nawiązuję do piątki dla zwierząt, szeroko dyskutowanej w przestrzeni publicznej, zwłaszcza teraz, kiedy debata toczyła się w Sejmie i na pewno do tego między nami zwierzętami wrócimy. Nie będę oczywiście tutaj przytaczać zupełnie absurdalnych tez, jakoby zwierzęta chociażby na fermach futerkowych żyły w luksusie i szczęściu, ale myślę, że zawsze trzeba przypominać o tym, że człowiek jest odpowiedzialny za tak zwany dobrostan zwierząt. Osobom empatycznym nie trzeba wcale tłumaczyć, czym ten dobrostan jest, ale są niestety tacy przedstawiciele naszej społeczności, którzy zupełnie opacznie ten dobrostan pojmują. W dzisiejszym cyklu Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk, behawiorystki, dietetyczki i autorki poradników o kotach, Co w kocie piszczy, porozmawiamy właśnie o emocjach, o lęku, bólu i stresie, które zwierzę odczuwa, gdy jest odseparowane od matki czy swojego opiekuna, bowiem główny temat naszej rozmowy, nagranej tym razem wcześniej, to właśnie tak zwany lęk separacyjny.
Co w kocie piszczy?
Generalnie to jest tak, że lęk separacyjny to jest pewien taki termin mocno uogólniony. To znaczy my właśnie używamy takiego pojęcia jak lęk separacyjny dla pewnej szerokiej grupy zachowań. A tak naprawdę, jak się wczytamy troszeczkę bardziej w aktualne badania na temat tych zagadnień, okazuje się, że możemy wyróżnić tutaj trzy zupełnie odmienne zachowania. Lęk separacyjny, ból separacyjny i radość separacyjną. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak właśnie to wygląda. I może zaczynając od tego ostatniego elementu, czyli tej radości separacyjnej, czasami możemy znaleźć w internecie takie filmiki, że opiekun wychodzi z domu i wtedy jego zwierzak zaczyna biegać jak szalony. Po wszystkich meblach, po kanapach, po stołach, skacze, odbija się od okien. I to jest właśnie nazywane radością separacyjną, czyli zachowaniem upustowym, które zwierzę może zaprezentować, bo wie, że nie zostanie za to ukarane. Bo na co dzień jest na przykład blokowane w takich zachowaniach, nie pozwala mu się skakać po meblach, ale w momencie, kiedy opiekun wychodzi, no to hulaj dusza piekła nie ma. I w ten sposób często opiekunowie się dowiadują, że właśnie ich zwierzęta wykonują takie ekwilibrystyki dopiero po ustawieniu w domu kamery. I taką sytuację miała moja znajoma, która w pewnym momencie kiedyś leżąc sobie na kanapie w pokoju popatrzyła, że na suficie ma odbite ślady kocich łap. I mówi, no żarty, no jak? Po czym ustawiła w domu kamery i okazało się, że jej kotka miała trasę po meblach, także w pewnym momencie wybijała się z półki, odbijała od ramy obrazu, od sufitu i spadała na ziemię. I takie zachowania pojawiają się dość rzadko, ale jest to jedno z zachowań właśnie z tej grupy separacyjnej, czyli zwierzę daje upust jakiemuś swojemu zachowaniu, jakimś potrzebom, wtedy, kiedy opiekuna nie ma. U psów też obserwujemy to lepiej, u kotów te zachowania są troszkę bardziej takie subtelne i wyciszone. Jeśli chodzi o lęk separacyjny, to co my najczęściej nazywamy lękiem separacyjnym, czyli też sytuacje, kiedy pies niszczy albo kot niszczy rzeczy, wyje bądź miauczy, w zależności od gatunku i sposobu komunikacji, to tak naprawdę zazwyczaj nie jest lęk, tylko ból. I rzeczywiście system takich emocjonalnych więzi, które u zwierząt występuje, faktycznie daje nam informację o czymś takim jak ból, który powstaje w momencie, kiedy młode jest oddzielone od matki. To jest mechanizm, który ma za zadanie zwiększyć przeżywalność dzieci zwierzęcych. One się mają pilnować tej swojej mamy, nie tam gdzieś sobie odchodzić, bo nie wiadomo, co je wtedy spotka, tylko mają być blisko. I jeśli ten dystans pomiędzy matką a młodym jest zbyt duży, to młode zaczyna się bać, w związku z czym zaczyna odczuwać fizyczny ból z tym związany. I wtedy płacze. Ono po prostu płacze. Nawołuje i próbuje ten kontakt z matką odzyskać. W przypadku kotów mamy takie zachowania jak na przykład blokowanie wyjścia do domu, żeby opiekun czy opiekunka nie mógł wyjść do pracy. Kot potrafił się kłaść, miałam takiego pacjenta, który potrafił się kłaść pod drzwiami i wyć w niebogłosy pod tymi drzwiami, łapiąc swoją opiekunkę za stopy, żeby ona tylko nie opuszczała mieszkania. Bo to był kot, który tak źle się czuł w momencie, kiedy był bez człowieka. I tutaj ta relacja zwierzę-człowiek faktycznie jest bardzo bliska relacji matka-dziecko. I możemy to przekładać, nawet badając poziomy hormonów u zwierząt, przede wszystkim tych hormonów związanych właśnie ze szczęściem, z lękiem, ze zdenerwowaniem, możemy to przekładać na relację matka-dziecko. Więc w takiej sytuacji mamy do czynienia tak naprawdę właśnie z tym bólem, a lęk separacyjny, taki typowy lęk separacyjny z punktu widzenia behawioryzmu, to jest ta sytuacja, kiedy zwierzę zostaje samo i zamiera z przerażenia. Bo kiedy my się boimy, my nie chcemy, żeby ktoś nas znalazł. My chcemy się ukryć, chcemy się schować. Więc takie zwierzę zamiera w jednej pozycji, siedzi przerażone z wielkimi oczami i czeka na ratunek, żeby ten opiekun wrócił. I tu mamy tak naprawdę do czynienia wtedy z lękiem separacyjnym. Więc jest to pewne uproszczenie semantyczne, które się po prostu utarło w potocznym języku, tak trochę jak sterylizacja kotek, gdzie już wiemy, że to nie jest prawidłowy termin. I jakoś tak wrzuca się wszystko do jednego worka z tym lękiem separacyjnym. Ale powiem szczerze, najczęściej, jeżeli się z czymś takim spotykam u kotów, to spotykam się z taką formą, że kot manifestuje swoim zachowaniem, na przykład poprzez nieprawidłową urynację czy defekację, że on jest nieszczęśliwy, kiedy opiekun go zostawia. Ale może też być taka sytuacja, że to się przekłada na stan zdrowia i to też się u kotów dość często zdarza. Kot ze względu na to, że został pozostawiony sam bez opieki tej konkretnej osoby, bo może być opieka zastępcza, ale nie ma tej konkretnej osoby, potrafi na przykład w ciągu 48 godzin dostać krwotocznego zapalenia pęcherza. Albo zaczyna tak potwornie wymiotować, że nie jest w stanie przyswajać pokarmu i wody. I to są też zaburzenia z poziomu tego właśnie bólu i lęku separacyjnego, tylko kot przeżywa to inaczej niż pies.
Czy jeżeli koty są w stadzie, jest ich więcej, to ten lęk, ból podczas separacji będą mniejsze?
Zależy, jaka jest relacja kota z innymi członkami grupy, bo jeśli dobra, to będzie mu łatwiej przetrwać ten czas. Ale jeżeli najważniejszy na świecie jest ten człowiek, a kot wcale nie jest w jakichś bliskich relacjach ze swoimi współgatunkowymi towarzyszami, to ich obecność mu nie pomoże, bo chodzi o człowieka. Taka jest sytuacja z kotami mojej mamy. Starszy kot mojej mamy, już w tej chwili wkraczający w 20 rok życia, jest z nią tak mocno związany, że kiedy ona wyjeżdża, on natychmiast podupada na zdrowiu. Mimo, że ma kolegę 18-latka, z którym spędził całe życie. Nie, nie ma mamy, jest problem. To zwierzę bardzo cierpi i na pewno fajnie jest pracować, jeśli zauważymy taki problem, z tym zwierzakiem już na samym początku, czyli na przykład, tak jak podobnie jak z psem, wychodzić na krótkie chwile i pokazywać temu zwierzakowi, że słuchaj, ja wrócę i wszystko będzie dobrze. I na zasadzie takiego łagodnego eksponowania na tę sytuację, po prostu wydłużać czas, który zwierzak jest w stanie samodzielnie w tym domu spędzić. W przypadku psów też mówi się o tym, żeby jakoś tak wylewnie się z psem nie żegnać i wylewnie się z psem nie witać. W przypadku kotów wydaje mi się to też słuszne, chociaż trzeba to dobrać do sytuacji, bo właśnie w tym momencie, kiedy pracowałam z tym pacjentem, który tak bardzo blokował wychodzenie opiekunki do pracy, zastanawiałyśmy się w kilka specjalistek, jak do tego podejść. Czy głaskać go i dawać mu tą dawkę pieszczot przed wyjściem, ale wtedy jakby automatycznie potwierdzamy słuszność jego zachowania, czy wręcz przeciwnie, ignorować go i po prostu wychodzić i nie zwracać na niego uwagi. Zdecydowałyśmy się na tą wersję z głaskaniem i faktycznie to dużo lepiej zadziałało, ponieważ kot wtedy czuł się taki dopieszczony, że aha, dostałem swoją porcję uwagi, w porządku, nikt mnie tu nie porzuca, więc ja sobie pójdę. Trwało to ponad pół roku, żeby wypracować cały system, kiedy pani może swobodnie wyjść z domu. Natomiast się udało. Tam jeszcze zostały wykorzystane różne łagodne środki, takie zwiększające dobre samopoczucie i komfort, typu na przykład feromonoterapia, która tam troszeczkę pomagała. Takie łagodne formy po prostu wzmacniania kociej psychiki, ale tak naprawdę najważniejsze było podejście opiekuna. Regularne podejście pokazujące, że wszystko jest w porządku, I rzeczywiście problem się udało wypracować.
Na przykład wyjeżdżam na kilka dni i zostawiam kota z zapasem oczywiście jedzenia i wody. Nie jest dobrym pomysłem.
Zdecydowanie nie jest to dobry pomysł. Jest to przede wszystkim bardzo ryzykowne i ja bym się nigdy na coś takiego nie odważyła, chociażby sięgając do podstawowych standardów opieki petsitterskiej. Jeżeli rozmawiamy z kimś, kto ma nas zastąpić w opiece nad zwierzętami na czas naszego wyjazdu, to podstawowy standard w takiej opiece to jest wizyta w domu przynajmniej raz na dobę, a najlepiej, jeżeli da się dwa razy na dobę. I jeżeli ktoś przychodzi do naszego zwierzaka w tym układzie co 24 godziny, no to oczywiście są to kwestie takie zupełnie techniczne, typu posprzątanie kuwety czy uzupełnienie jedzenia i wody, ale też na przykład, jeżeli ten kot gdzieś utknie, a to się zdarza, jeżeli ten kot zachoruje, jeżeli dostanie biegunki, jeżeli zacznie wymiotować, jeżeli na przykład wyleje sobie całą wodę, bo akurat wpadł tam z impetem, bo za czymś gonił i to była najważniejsza rzecz na świecie i nie zauważył miski, to co, przez tydzień będzie siedział bez wody? No nie jest to dobry plan, zwłaszcza w kontekście właśnie występowania różnego rodzaju problemów chorobowych u zwierząt. Jeżeli zostawiamy kota na 2-3 dni, wracamy i mamy na przykład cały dom w śladach biegunki, to nawet nie wiemy, kiedy ta biegunka się zaczęła, od kiedy to trwa, w jakim stanie jest w tym momencie zwierzę, ze względu na rozwój ewentualnych procesów chorobowych. Więc absolutnie nie zostawiać zwierząt samych na więcej niż 24 godziny. Ja wiem, że koty wyglądają na takie samowystarczalne i takie dzielne i z wszystkim sobie radzą, ale tak niestety nie jest.